koło tradycji. O tym, co powtarzalne i niepowtarzalne w muzyce tradycyjnej.
Dzień dobry, Katarzyna Rosik. Dzisiaj spotykam się z Maćkiem Żurkiem, pszczelarzem, socjologiem, skrzypkiem, animatorem wielu działań muzyczno-społecznych, między innymi na Radomszczyźnie, w okolicach Przysuchy, takich jak Serce Dzwonu, czego miałam przyjemność być beneficjentką.
Dzień dobry, tak to ja. Nie wiedziałem, że taką mam bogatą biografię.
Masz bogatą biografię. Przez lata działałeś w Stowarzyszeniu Tratwa z Olsztyna. Teraz współtworzysz z Piotrem Piszczatowskim konwenty pod hasłem Uniwersytet Wzajemny, który jest organizowany przez Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego przy NIMIT. Skąd jesteś?
No, jestem trochę z Wileńszczyzny, trochę z Roztocza, ociupinkę z Warszawy i mieszkam na Warmii, więc w zasadzie już jestem z Warmii. Tu urodzili się moi rodzice, tu się urodziłem ja, ale jak dowodzi Edwin Bendyk, to przynajmniej od 500 lat jest to taka kraina przejściowej niestabilności, więc to jest zawsze trudne tak powiedzieć, że jesteśmy stąd, bo zawsze się myśli o tym, jak jestem stąd, to znaczy, że tutaj korzenie wrosły iść dziada, pradziada.
O tym chyba chciałam przede wszystkim porozmawiać, o tym, co oznacza zakorzenienie i co oznacza w ogóle muzyka tradycyjna dla nas osobiście i we współczesności. Ale chciałabym zwrócić do twoich początków z muzyką tradycyjną.
To mi się wszystko przydarzyło w jedne wakacje. To były te same wakacje, kiedy poznałem Jana Gacę i to musiał być przełom lipca i sierpnia 99 roku. I to były te same wakacje i pewnie był to koniec sierpnia, jak trafiłem na letnią szkołę muzyki tradycyjnej.
To po co tam pojechałeś?
No to w ogóle wszędzie ku przygodzie. No jakby skrót wydarzeń był mniej więcej taki, że jak w końcu podstawówki, na początku liceum miałem kapelę punkową i w ogóle w tej tratwie, o którą wspominałaś, kupę punków i Rysiek Michalski wymyślił jakąś wymianę młodzieżową z Brytanią. No i myśmy tam pojechali tą bandą. Bandą punków, tam mój kolega Stacho prowadził warsztaty dla młodych brytończyków pod tytułem Jak polskie punki piją wino i była kupę uciechy do momentu, kiedy nas nie zabrali na fest nos, czyli te tradycyjne tańce. I mnie to po prostu spiorunowało, chociaż w ogóle na szczęście nikt nie powiedział, że to jest muzyka ludowa, bo bym się pewnie musiał odwrócić wtedy z fochem napięcie. Ale ktoś powiedział, że to są w ogóle notacje o tych tańcach, są pierwsze z XII wieku i wszyscy to tańczyli i jedni mieli lat 20, a drudzy 80 i wysokość podnoszenia nogi tylko różniła, a nie kompetencja w tym tańcu i muzyka grała na przedziwnych instrumentach, ta bombarda i biniu, czego się nie da słuchać. No ja poczułem, że to wiesz, to jest punk rock. No i jak wróciłem do Polski, to w zasadzie przez całe liceum miałem taką fazę z moimi przyjaciółmi z Olsztyna, poszukiwania jakby podobnego doświadczenia, w zasadzie podobnej muzyki. No więc wertowaliśmy jakieś śpiewniczki, śpiewniki, szukaliśmy nagrań, trafiliśmy na jakieś kapele bojkowskie nagrywane tu na Warmii, próbowaliśmy to trochę grać, tej warmińskiej muzyki, trochę tych kapel bojkowskich bez żadnej wiedzy o muzyce tradycyjnej. Więc to się domyślasz, jak to brzmiało. I wtedy jakoś tak się te przygody zaczęły zagęszczać. Gdzieś w Węgajtach spotkałem Jacka Hałasa, który mi powiedział, a wiesz, tam w Przystałowicach taki Gaca. Ktoś mi opowiedział, że taki Jan Bernard to nad Narwią uczy emisji głosu w ogóle, który jest podstawą śpiewu tradycyjnego i to wszystko, wiesz, to po prostu jak, nie wiem, kończysz liceum, no to brzmi to wszystko dosyć czarownie.
Byłeś już przy Stołowicach, spotkałeś już Jana Gacę, ale na miejscu okazało się, że to wcale nie pojechałeś uczyć się melodii. Tak. Zostałeś może nie coś innego, tylko znacznie więcej.
Bo tak jest w przygodzie, prawda? Że jak ją zaczynasz, to w zasadzie nie wiadomo, gdzie cię zaprowadzi, ty się nie spodziewasz. Myśmy się raczej spodziewali melodii. W czym innym była ta przygoda u Jana. Wspominam Jana Bernarda i letnią szkołę, bo to była jednak przygoda z odkrywaniem własnego głosu, ale szukając tych muzykantów tam w tej centralnej Polsce, to raczej chyba mieliśmy nastawienie zbieracza. Ale ta przygoda się zaczęła faktycznie wypełniać w trakcie. W sensie ta znajomość i przyjaźń z Janem, bo się tak zakolegowaliśmy, że w zasadzie przeszło nam, mówię my, bo mam na myśli też Marka Ruczko, a wraz za nim różnych moich przyjaciół z Olsztyna i z dalszych okolic, i Ewę Grochowską wspominam, i znajomość i przyjaźń z Janem była na tyle intensywna, że nie budziła takiej potrzeby, żeby podróżować gdzieś dalej po innych muzykantach, tylko żeby tak sobie zostać w tym jednym miejscu, odwiedzać tego jednego Jana i w zasadzie uczyć się niby tej jednej jego muzyki, której żeśmy notabene nie poznali w ogóle w całości i nie taki był plan. Ale z czasem jakby ta przygoda zaczęła nam opowiadać o całym kontekście kulturowego osadzenia tej muzyki, to w zasadzie Jan nam to zaczął opowiadać, po co myśmy przyjechali. No więc najpierw to było wszystko interesujące i szalone. W tym sensie, że ta opowieść o tym dawnym świecie tradycyjnej kultury była taka w ogóle dla mnie nowa, zaskakująca. Pierwsze wydać się to zabawne, ale pierwsze zderzenie z tym, że Jan ciągle opowiadał, teraz tak bym to nazwał, o funkcjonalności tej muzyki, nie o jej Nie o walorach artystycznych, ale o funkcjonalności. No, świetnie grało się na zabawach, bo tam jak byli dobrzy tancerze, było ciasno. No, na weselach to w ogóle byłem ekstra, bo nigdy mnie nie wygnali, nie? To znaczy, że przez te, ile tam minęło, 20, prawie 5 lat, 25, to ze mną została w ogóle ta użytkowość tej muzyki jako motto, w ogóle jako główna myśl moich wszystkich dalszych działalności, tak jak się przyglądam się im w tej chwili, tak z perspektywy czasu, to w zasadzie we wszystkich obszarach, którymi się zajmuję, to chodzi o to, żeby przywrócić funkcję muzyki. Mamy inne czasy, naród inny, prawda? Nie społeczność lokalna, tylko w ogóle my gdzieś w miastach, ale ja ciągle w moim myśleniu szukam, jak to zrobić, by uwspólniać te doświadczenie, czyli dawać takie możliwości, budować takie okoliczności i przestrzenie, gdzie wszyscy jakoś możemy się zanurzyć w tej muzyce jako współtwórcy wspólnego dzieła. No to przez Jana. No a po drugie fascynujące w następnym kroku wydała się praktyka, czyli wtedy jak zaczęliśmy Jana trochę podpuszczać i namawiać, a co by było, żeby znowu się spotkać w tej izbie i zrobić taką domówkę, o której on opowiadał i nazywał, że to pograjka, nie? Że trzeba łóżko przystawiać, a co by było, gdyby pójść do remizy i spróbować tam zrobić zabawę, no więc myśmy tam ciągle potem szukali razem z nim takich kluczy, żeby jakoś jakby zegar czasu cofnąć i spowodować, że to z powrotem będzie możliwe i my się w tym doświadczeniu zanurzymy. To nie była działalność misyjna, polegająca na tym, że zrobimy dobrze społeczności lokalnej, tylko taka, wiesz, czysto przygodowa frajna, nie? Że chcesz czegoś doświadczyć, no to musisz to jakoś zorganizować, namówić wszystkich innych, żeby przyszli, żeby coś.
Jak doszliście do tego momentu, że w ogóle próba przywrócenia tej praktyki jest w ogóle możliwa? Na tamtym etapie nie mogliście sami jakby tego zrobić. Potrzebowaliście osób, którzy te rzeczy potrafili i w dodatku często kochali, chociaż już zostawili tą całą muzykę w przeszłości.
Tak, i super bym, Kasia, skłamał, gdybym powiedział, że coś tam jest szczególną naszą zasługą, bo po pierwsze nam się przydarzyły rzeczy, z których sobie nie zdawaliśmy sprawy. Po drugie, tak jak mówisz, pojawili się lokalni fani, fanatycy, partnerzy, którzy, ja bym dodał jeszcze to, że oprócz tego, że oni to wszyscy kochali, to przychodząc na tą pograjkę do Jana Gacy do domu, a nie daj Boże, potem na jakieś spotkanie taneczne w remizie, to oni w ogóle stawiali na szali też swoją reputację.
Pamiętam wiejskie kluby tańca z 10 czy z 2011 roku. Ja tam dopiero co się pojawiłam, więc wydawało mi się, że to, co się dzieje, jest jedną wielką oczywistością, że to tak działa, a dopiero po jakimś czasie dowiadywałam się, że to był ponad 10-letni proces, żeby doprowadzić do takiej sytuacji.
Opowiadałem ci o pierwszej zabawie po wielu, wielu latach, o pierwszej zabawie tanecznej w Przysałowicach Małych w remizie.
Tak, ale niech wszyscy to usłyszą.
Pan Jan to wymyślił, bo nam świetnie szło z tymi pograjkami domowymi. Jan taki na tej niwie tych sukcesów mówi, dawajcie, zrobimy wielką zabawę w remizie. Powiesi się plakaty w sklepach, bo wówczas były dwa sklepy w Przystałowicach. No więc myśmy te plakaty tam na tej kartce w kratkę, no powiesiliśmy, sklepowe mówią, no, zabawa, wspaniale. No i przyszedł do tej remizy dokładnie ten sam skład, co przychodził i wypełniał ściśle mały domek Jana Gacy, czyli te same 10 czy 15 osób przyszło do tej wielkiej remizy, gdzie się zgubiliśmy natychmiast po środku. I przyszli wszyscy inni ze wsi, jak najbardziej. Zawiśli w oknach, zresztą zamkniętych, a co odważniejsi, stanęli w otwartych drzwiach. No i zaczęła się zabawa taneczna i tak trwała. 15 minut, może 20, dopóki no tak, wiesz, politycznie pod hasłem, a może napijemy się piwa w sklepie, żeśmy się po prostu stamtąd ewakuowali. No bo absolutna katastrofa, Kasia. Także to w ogóle, wiesz, to był punkt startu. To był punkt startu, ale faktycznie przydarzyło nam się seria rzeczy, o których jakby, których świadomie nie mogliśmy zaplanować, jak całe te przedsięwzięcie Serce Dzwonu, które jakoś łączyło taki wątek lokalnej religijności, ale też takiej ważnej lokalnej legendy. Nie? Myśmy nie wiedzieli, że poruszenie tych strun, zwłaszcza tych strun związanych z lokalną religijnością i wykorzystanie potem muzyki tanecznej do celebrowania i jakby uświetnienia wspominki ważnego religijnego zdarzenia, prawda? Że to w ogóle na przykład będzie wytrych. O wielu rzeczach po prostu, żeśmy tam wtedy jeszcze nie wiedzieli, jak to będzie działać.
Tak, jesteśmy przy tym, chciałabym właśnie zapytać o kolędowaniu, bo też brałam udział w kusokach na Radomszczyźnie, które odbywają się w ostatni dzień karnawału. Zawsze było to dla mnie niesamowite, jak to, kiedy przychodzi się w ostatki, byliśmy wtedy poprzebierani za przeróżne postacie, trochę przez nas wymyślone. Jak to było jasne, po co my tam przychodzimy i jak należy się zachować? Takie moje najmocniejsze wspomnienie było takie, jak przyszliśmy do starszej pani, która powiedziała, żebyśmy tutaj może za bardzo nie wariowali, bo pochowała 2 miesiące temu męża, ale mówi, ale zagrajcie, oberka. I tak sobie zdałam sprawę z tego, że to jest taka muzyka, która jej młodości, której ona właściwie nie słyszy. I się też na chwilę schowała, przynosząc nam 10 zł. Więc jakby ta wymiana dóbr po prostu jest tam tak oczywista, że przychodzimy w tym momencie i z życzeniami, i z muzyką, ale to nic nie jest za darmo. Więc ta czytelność w ogóle tego spotkania i taka wiedza, kto co ma robić, no to było dla mnie też niesamowite.
No bo to wszakżeż struktury długiego trwania, prawda? Taka kulturowa pamięć, czyli o tym, jak trzeba się zachowywać, jak przyjdą jacyś kolędniko przebierańcy. I to jest kolejna rzecz, którą tam na początku nam się udała w jakichś różnych odsłonach, a dopiero potem zupełnie świadomie stało się podwaliną programu Akademia Kolberga, czyli że wykorzystanie muzyki w sposób praktyczny, czyli powrót do użytkowości jest możliwy, kiedy wykorzystamy jakieś silne kulturowe atraktory, czyli takie zjawiska w kulturze, które są rozpoznawalne przez ludzi, pamiętane. Nie chodzi nawet o to, żeby musiały być aktualnie bardzo lubiane. To grunt, że są jakieś takie figury kulturowe, które są pamiętane. Niech to będą kusoki, albo niech to będzie kolędowanie wiosenne, jak na Podlasiu. Mieliśmy z panami te doświadczenia, powrót do takiej zupełnie pamięci ich młodości. Więc we wszystkich tych miejscach i wszystkie te elementy kulturowe, jeśli przez społeczność lokalne są rozpoznawalne jako swoje i pamiętane, czyli wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić, no to mamy jakąś oczywistość kulturową, którą wystarczy ją otoczyć dobrą atmosferą. Przyjeżdża dużo ludzi, jest wesoło, daj Boże ktoś robi zdjęcia albo będzie miał kamerę. No to otwiera portal. Otwiera portal i czyni różne rzeczy niemożliwe możliwymi. Teraz wracam do twojego pytania sprzed 10 minut, jak to było możliwe. To było tak właśnie możliwe, tylko najpierw żeśmy zrobili nieświadomie, a potem uświadomili sobie, co się stało, dlaczego zadziałało.
No i spędziłeś na Radomszczyźnie kilkanaście lat i w 2013 roku zmarł Jan Gaca, czyli twój mistrz. We wrześniu też tego roku żegnaliśmy Stefana Gacę, który jest z Janem spowinowacony i też wspólnie grali. Co to dla ciebie oznaczało odejście Jana?
No i odejście Jana i potem kolejnych tych wielkich ze świata muzyki, potem odszedł Piotr Gaca, w tym roku Stefan. No to takie w moim odczuciu kolejne akordy końca jakiejś w ogóle takiej epoki, o ile w tym 99 roku, czyli na początku lat 2000 mieliśmy pełną świadomość, że tam gra się na skrzypcach w tych okolicach w sposób niedosiężny dla nas i że on jeszcze długo będzie niedosiężny, że oni po prostu wszyscy byli super lepsi. Tak teraz mam wrażenie, że ta śmierć Jana i potem tych kolejnych była rozpoczęciem takiego procesu, w którym sytuacja jest odwrotna. To znaczy wielu miejskich uczniów potrafi zagrać tą muzykę w tej chwili znacznie lepiej niż ktokolwiek z żyjących jeszcze skrzypków tam na Radomszczyźnie. Bardzo znaczące, ale ja w tym wcale nie upatruję żadnego końca czasów, ponieważ To jak się mówi, no koniec epoki, potem już nic takiego nie będzie, to w zapiskach Kolberga to znajdujemy, nie?
Dzisiaj jak jechałam samochodem, to słuchałam audycji i tam jeden pan profesor powiedział, że stare umarło, a nowe się jeszcze nie narodziło. Czy masz takie poczucie, że...
No, wiesz...
Czy jesteśmy w takim miejscu trochę?
W przypadku samej muzyki to wcale... To nie, to ja operuję w innym paradygmacie niż pan profesor. Mianowicie jest mi bliska myśl Jima Słowiaka. To taki był współpracownik Grotowskiego z okresu Teatru Źródeł i potem. I on mówił, że zdarzają się takie unikalne jakości w kulturze. Jak sobie myślę o frazie mazurkowej i w ogóle całym tym zjawisku, które się z tym wiąże, to jest to absolutnie unikalne zjawisko. Są unikalne zjawiska w kulturze i one, ich jakość, między innymi poza tym, że wszyscy się tam zachwycą, to jest fajne, to można rozpoznać tak, że one nie umierają. To znaczy zmieniają swoją formułę, zmieniają położenie geograficzne, kto inny jest ich posesorem, to znaczy kto inny potrafi, natomiast one są takie sprytne, że zawsze przeżyją. Ich esencja, istota jest jakby, jest nieśmiertelna, jest ciągle transmitowana. Pewnie tak było, nie wiem, 200-300 lat temu na wsi, jak przełożono cały ten, nie wiadomo jaki, syndrom muzyczny na granie mazurkowe. Albo jeszcze wcześniej, kiedy mazurki zostały muzyką trójmiarową, bo nie wiadomo w ogóle, jaką wcześniej były. To ja sobie to wyobrażam, wszystkie te procesy, przy których mogli się łapać wszyscy tam za głowę, mówili, no jak, na skrzypcach to zagramy teraz, co to jest za instrument? To mimo wszystko coś bardzo sprytnego, co jest samym taką esencją, samym sercem tego kulturowego zjawiska, to przetrwało i nadejście tych skrzypiec i odejście tych wielkich muzykantów, w zasadzie prawie odejście skrzypiec, a teraz gdzieś jest w miastach, w palcach jakichś tak zwanych młodych ludzi jak my, Kasiu, ciągle tuż po studiach.
Tak się czuję.
Tak, ja też.
Jan Gaca był związany i jakby obecność Jana Gacy była związana jednak z bardzo konkretną przestrzenią i wtedy Jana zabrakło. To jednak społeczność zostaje.
No na pewno Jan był jakoś i lokalnie, ale też w moim myśleniu jakąś taką ikoną tych wszystkich naszych wspólnych przygód i procesu powrotu radomskiej muzyki na Radomszczyznę. Bardzo pamiętam to zdjęcie, nie wiem czy ty też je wspominasz z chyba jego 80. urodzin, jak on taki jest z tą paczką papierosów swoją w ręku, niesiony na rękach lokalnej społeczności. No to jest dla mnie w ogóle zwycięski w ogóle Jan. Więc Jan na pewno był ikoną tego procesu, a proces po jego śmierci się nie zatrzymał. A ja myślę, że dla mnie ta przygoda wbrew pozorom się skończyła trochę jeszcze wcześniej, zanim umarł Jan. I jak to jest z przygodą, Kasia? Nie powiem ci, że ja to zaplanowałem, nie powiem ci dlaczego tak się wydarzyło, ale w trakcie całych wszystkich przygód z Janem ja sobie zdałem sprawę, że po pierwsze ja muszę umieć te mazurki. I umieć te mazurki dla mnie nie polegało i do dzisiaj nie polega na tym, że będę najlepszym skrzypkiem, bo jest dużo ich lepszych, tylko ja sam dla siebie zrozumiem istotę zjawiska. I to odkryłem. I tego się nauczyłem. I to mam. Potrafię. A z drugiej strony doświadczyłem wszystkich tych przygód, których chcieliśmy doświadczyć. Tego hulania w tej chałupie u Jana, tego co Stefan nam opowiadał o tym, jak to chłopy te koszule wyciskały przed remizą i te ściany wilgotne. No widzieliśmy to wszystko, nie? Ty nie wyciskałaś pewnie, bo się tam dziewczyny to się wstydzą wyciskać koszule.
Ja nie widziałam, nie wyciskałam, natomiast obserwowałam, jak się pocą ściany w styczniu. Od intensywności tańca.
No właśnie, więc to o czym oni opowiadali potem się stało realnością i pociągnęło za sobą cały proces społeczny, który też nie był w ogóle sprowokowany, nie wiem, intencją socjologa, no tylko właśnie tą pasją do przygody, czyli pociągnęło to, że na miejscu się uruchomiły siły społeczne i ludzie, którzy ich zaczęli też, Kasia, swoją pomocą przecież organizować kluby tańca, sami je ciągnąć, w ogóle różne wydarzenia się zaczęły dziać jakby trochę poza nami, prawda?
I wciąż się dzieją.
I ja poczułem wtedy super satysfakcję. Uruchomiły się samodziejące się procesy społeczne tam na miejscu, które no, jak teraz patrzymy z perspektywy czasu, no to ewidentnie mają wpływ na jakość tam życia na miejscu po prostu i rozumienie własnej kultury i taką, nie chcę powiedzieć samoocenę, ale pewnie też tam na miejscu, nie? Że takim mieć świadomość, że jesteś w regionie, gdzie jest taka piękna muzyka, że wszyscy na niej szaleją w Polsce. Jan jeszcze w ogóle przy życiu i przy zdrowiu będący był znakomitym. I to nic nie zapowiadało tego jego nagłego odejścia. Ale ja już wtedy, nie wiem, rok, dwa, może i trzy lata wcześniej miałem poczucie jakiegoś takiego spełnionego doświadczenia. Kiedy z projektu Serce Dzwonu pojawiła się Akademia Kolberga, to już był rok 14, czyli rok po śmierci Jana. Więc odejście Jana nie było dla mnie taką sytuacją, że to się wydarzyło nagle, niespodziewanie i zostaliśmy jako sierotki takie w pół drogi. Miałem wrażenie, że to doświadczenie tej przygody wspólnej jest już wypełnione. Tak, ja się też po prostu zająłem i życiem własnym i tą warmią.
No i wróciłeś na Warmię, gdzie w obiegowej opinii nie ma żadnych tradycji. Natomiast działasz tutaj. Jak sobie radzić w miejscu, gdzie nie ma nic?
No i to jest fajne, nie? Bo w ogóle nie pomoże nam wcale ta taka założycielska myśl Akademii Kolberga, mówiąca o tym, że istotne, pamiętane przez społeczność figury kulturowe muszą się stać kamieniem węgielnym, na których oprzemy naszą pracę, no bo tutaj ich nie ma. Ale tutaj w ogóle, to nie powiem Ci jeszcze, bo to ciągle czuję, że przygoda tutaj jest w trakcie, więc jak mnie zapytasz za 5 czy 10 lat, że będę miał do niej trochę dystansu, to pewnie więcej będę rozumiał, bo teraz jeszcze rozumiem niewiele. Ale mam takie poczucie, że i tutaj ten Edwin Bendyk wraca znowu, który mówił, że od 500 lat przynajmniej, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że w ogóle nie przekręcam tutaj słów ważnego autora, że mniej więcej od 500 lat głównym potencjałem kulturowym tego regionu naszego nie są tam jeziora, lasy czy coś, tylko zdolność i jakaś taka przedziwna, no właśnie, czy może region mieć taką zdolność, ale na razie weźmy to w cudzysłów, zdolność regionu do przyjmowania nowego, nowych inicjatyw, nowej filozofii, nowych zjawisk w kulturze, po prostu nowego. I tutaj w tych procesach przeróżnych eksperymentów moich z muzyką, ale też z jej społeczną użytecznością muzyki, to faktycznie przydarzyły mi się rzeczy, które byłyby nie do pomyślenia, nie wiem, na Podlasiu, na Kurpiach, czy na Radomczyźnie, łącznie z tym, że zostaliśmy z chłopakami zaproszeni parę lat temu tutaj, żeby, we wsi, żeby zaśpiewać Różaniec za zmarłych Panie wiedziały, że coś tam śpiewamy, jakieś religijne pieśni. Ja mówię, możemy zaśpiewać różaniec, ale on jest super starodawny, jest to różaniec do imienia Jezus i w całości go śpiewa. Wspaniale, powiedziały te panie, tylko przyjdźcie i śpiewajcie. I zebrała się w takim, na blokach takich PGR-owskich tutaj. Całkiem spora społeczność tam w tych malutkich pokoikach w kuchni, w izdebce, próbując z nami śpiewać. Jakieś bardzo to było dla mnie wzruszające doświadczenie, jak wszyscy próbowali się włączyć do tych strasznie zawiłych śpiewów i potem sobie pomyślałem, ojejku, jak to w ogóle jest możliwe, że tak ważny moment odejścia bliskiej osoby został tak swobodnie w ogóle powierzony w ręce w ogóle nieznanych nawet albo mało znanych sąsiadów. Przecież to w ogóle zawsze tutaj było inaczej. To sobie potem pomyślałem, ale jak to? Dlaczego tak się wydarzyło? I wiele rzeczy tutaj, tych przygód, jest dla mnie tak samo zaskakujących. Ciągle ja się próbuję w tych próbach odwoływać do źródeł albo do źródłowej myśli. Jesteśmy o krok w tej chwili przed kolejną edycją kolędowania, którą organizujemy z naszą miejscową szkołą. Przygoda polega na tym, że w zasadzie chyba śpiewamy jedną warmińską kolędę, parę takich znanych. Przychodzą na te spotkanie przebierańcy przeróżni i w zasadzie to, co jest takie super nawiązujące do tradycji, to jest samo myślenie o tym sposobie kolędowania. Mianowicie istotą magii kolędniczej na Warmii była magia podobieństw. To znaczy wszystkie postacie, które występowały w tym panteonie kolędniczym na Warmii, życzyły samym sobą. To znaczy podobne przyciąga podobne. Niedźwiedź przychodzi, jest silny i zdrowy, więc niedźwiedź życzy siły. Przychodzi bocian, to życzy dużo dzieciaków, tak, w domu. Przychodzi żołnierz i czego życzy? Nie żeby była wojna, tylko żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Ja sobie pomyślałem, a co by było, gdybyśmy użyli archaicznego w ogóle sposobu rytualnego myślenia i zaadoptowali je do czasów współczesnych, no więc w naszej szkole, w której przechodzą takie w ogóle fajne pomysły. Mówię, chodźcie, to zrobimy. Zrobimy przebranie, ale najpierw wymyślimy, czego chcemy życzyć mieszkańcom, czyli co chcemy przyciągnąć. No więc zawsze dzieciaki mają tam sporą playlistę tego, co jest do przyciągnięcia i czasem to są zaskakujące w ogóle rzeczy. A potem wymyślamy dopiero postacie, które będą opowiadały, reprezentowały tą jakość, tą cechę. No więc wiesz, czego życzy czysty mechanik samochodowy? Żeby ci się nie psuł samochód, Kasiu. A Steve z Minecrafta z mieczem diamentowym?
No to już nie podążę za tym.
Żeby ci się nie psuły oczy, kiedy patrzysz na ekran telewizora albo komórki. To są cytaty z tego, co wymyśliły dzieciaki tam i to są były postacie kolędowania. Nie wiem, jakie będą w tym roku. Ja byłem ostatnio ślimakiem. Wiesz, czego życzę ślimak? No to jest proste akurat.
Zwolnić trzeba w końcu.
Ale słuchaj, w zeszłym roku miałem taką zagwozdkę, bo chciałem, żebyśmy tak życzyć wszystkim, żebyśmy tak wszyscy w tej społeczności tak dobrze razem żyli. No i mówię to dzieciakom na tym warsztacie przygotowawczym. Mówię, takie mam życzenie, ono jest takie małe, konkretne. I nie wiem, kurczę, za kogo się przebrać. Na co jedna uczennica klasy podówczas siódmej mówi do mnie, to jest proste. Musi pan się przebrać za grzyb mikoryzowy, za mikoryzę, która ze wszystkimi współpracuje. No ja się przebrałem.
W plejadzie postaci kolędniczych są często osoby, które są albo na pograniczu światów, albo takie, które właśnie przez to, że są z innych światów lub na pograniczu, należy się bać. Czyli tutaj troszkę inny klucz obraliście.
Ten klucz, o którym mówię, jest w zasadzie już tylko czubkiem góry lodowej, bo faktycznie poniżej tej warstwy jest takie myślenie o tym, że w takim tradycyjnym myśleniu jest kilka momentów w roku, które wiążą nas ze światami bardzo silnie. Więc teraz ten okres wokół świąteczny również jest takim momentem. I kolędnicy z tymi zaświatami mają bardzo dużo wspólnego. Mianowicie oni idą i składają życzenia, natomiast mówiąc pokrótce, te życzenia będą skuteczne, kiedy za nimi będą stały bardzo silne argumenty. Mianowicie zaświaty, poza wszystkimi swoimi cechami, są też krainą nieskończonych możliwości. Więc kiedy tutaj, Kasia, gdzie siedzimy, portal do zaświatów byłby otwarty, ja bym ci powiedział, życzę ci 100 lat życia i żebyś pięknie grała na fagocie, to jest to po prostu super sprawcze. No więc ten portal, raz, że musi mieć swój czas, no dwa, przede wszystkim potrzebuje specjalnych zabiegów. Dlatego postacie panteonu kolędniczego nie są postaciami z naszego świata. Oni przybywają właśnie stamtąd. I te pytanie albo słowo kolędników, czy odpowiedź na to, skąd przybywacie, oni mówią z daleka albo z dalekiego, bogatego kraju, no to w domyśle jest to kraj, który nie jest w tej ziemi. I jeśli są to postacie zaświatowe, to jest inny klucz niż podobne przyciąga podobne. To one wcale nie muszą być miłe i dobre. Więc stąd u nas te wszystkie tam diabły czy inne, nie? Chodzą, ale to są po prostu postacie zaświatowe, które wspierają proces otwierania zaświatu. Więc kiedy zaświatowi kolędnicy wchodzą w czasie, kiedy raczej portal zaświatów jest nie tak mocno zamknięty, czyli w okresie bożonarodzeniowym, i mówimy: gospodarzu, życzymy ci zdrowia, żebyś nie chorował, coś, no to to ma moc.
Tak sobie słucham tej opowieści, która no trochę trudno mi jest zamknąć w takim pojęciu tylko, że to jest tradycyjne i w związku z tym warto do tego powracać. Ale to jest troszkę dalej niż tradycyjne.
Dużo dalej. Dużo dalej i w zasadzie zobacz, że tutaj nikt z nas nie musi mieć takiej uwspólnionej świadomości, że oto odwołujemy się do jakiejś tradycji warmińskiego kalendowania, która mówi podobne przyciąga podobne. Nie mamy nic uwspólnionego, tak? Nikt z nas nie musi pamiętać o tej, nikt z mieszkańców nie musi pamiętać o magii kolędniczej. Wystarczy, że wiemy, że chodzą kolędnicy. Zresztą jest plakacik, który mówi o tym wreszcie, że będą chodzić i trzeba się spodziewać. I że mamy w tym jakąś aktualność i wszyscy czują, widząc te postacie, że jest w tym jakieś nawiązanie i do naszych potrzeb, więc w zasadzie tylko tradycyjny sposób myślenia jest tutaj wykorzystany, no i przygoda. To wszystko są w ogóle przecież elementy w ogóle fajnej. Czyli tak jak mówił James Słowiak o tej takich istotnych jakościach kulturowych, które mogą zmieniać swój stan skupienia, barwę, kształt, ale ich istota w ogóle ciągle trwa, to myślę, że ten przykład z tym kolędowaniem jest właśnie na ten temat.
A jak myślisz, dlaczego to jest takie skuteczne? No bo jedna jest rzecz, że ufam, że w przyszłym roku już będę grała na fagocie. Jest tego rodzaju skuteczność, ale dlaczego to działa? Dlaczego to się da powtarzać?
Zresztą tego nie wiem, bo o ile kolędowanie, to jeszcze jestem w stanie sobie wytłumaczyć. No, że wszakże jest to raz do roku, więc mieć przygodę raz do roku. My z dzieciakami wiemy, co robimy, nie? Nazbieramy słodkości, nazbieramy trochę kasy i potem dzieciaki decydują, co z nią robimy. Dorośli dostaną flaszeczkę, wszystko jest ekstra. Natomiast mamy z Mareczkiem, moim kolegą, i ostatnio też z Moniką i Siergiejem Petryczynkami prowadzimy taką amatorską konfraternię przy naszym kościele w Bronsfaldzie. Pomysł był taki, że nie w zimnym kościele, ale raczej w ciepłej salce spotykamy się raz w tygodniu, prawie przez cały rok z przerwą wakacyjną, i śpiewamy pieśni roku liturgicznego tak, jak je dyktuje kalendarz. No szał, powiem ci naprawdę, no przecież to nie brzmi na super atrakcyjny pomysł.
Kto przychodzi?
No właśnie, kto przychodzi? Przychodzi młodzież od tam lat i najmłodszych uczestników ma, no to po naszemu to młodzież. Jak ma się poniżej 30, no to kim się jest, za przepraszam?
Tak, to młodzież.
Młodzież. I panie po 70 przychodzą również i nas się zbiera tam zawsze kilkanaście osób. I ja rozumiem, że to na początku może być atrakcyjne jakoś, natomiast to trwa już chyba w tej chwili trzeci rok. I przyglądam się temu z rosnącym zaciekawieniem, bo jeśli wyszło z takiej prostego pomysłu, zbierajmy się, róbmy ćwiczenia głosowe, opowiadajmy sobie o tym, że istotą śpiewu tradycyjnego jest wspólne brzmienie, no więc szukajmy w ogóle nasycenia tym dźwiękiem, no i pieśni. Pieśni, które w zasadzie są tak jak na Warmii, no trochę z Roztocza, trochę z Wileńszczyzny, skąd tam jeszcze mogło być, trochę z Radomskiego. Taka jest to tradycja warmińska, że do tych takich stricte warmińskich, a są piękne pieśni religijne na Warmii, to jeszcze nie dobrnęliśmy. I widzę na razie po tej gromadzie, że no tyle się udało, nie? Że jakby zaczyna nas cieszyć w ogóle te współbrzmienie, że jakie by te pieśni nie były, to jak ta długa nuta jest i ona nam zabrzmi i rozwibruje pomieszczenie, to jest fajne. Natomiast dlaczego przychodzą ludzie na to trzeci rok z rzędu w ogóle i to tak tydzień w tydzień chodzić, to zaczyna być dla mnie zagadkowe. I nagle rzecz, która się wydaje taką prostą praktyką, w zasadzie taką no nie chcę powiedzieć nieatrakcyjną, natomiast taką raczej mantrująco kontemplacyjną, modlitewną, nagle zaczyna być powoli rozrasta się w ciekawą i różnorodną inicjatywę. I to jest dla mnie bardziej zaskakujące, dlaczego tak się dzieje.
Marta Domachowska prowadzi w Muzeum Etnograficznym w Toruniu cykliczne spotkania śpiewacze i najwięcej właśnie osób pojawia się w tych momentach związanych z momentem liturgicznym, czyli śpiewanie pieśni wielkopostne, kolędy majowe, że może być po prostu tak, że ten repertuar religijny jest jednak bliższy naszemu doświadczeniu niż śpiewanie o żniwach czy o tym, jak Kasia została zdrodzona przez Jasia.
To prawda i też sobie o tym tak myślałem i na pewno by tak było, gdyby chociażby uczestnicy naszej brunswaldzkiej konfraterni byli religijni, przynajmniej w przeważającej części, a tak nie jest, więc nie wiem.
W takim razie ty czego potrzebujesz od tego? Bardzo mi jest jakby bliskie to, że mówisz o tym wspólnym brzmieniu.
Tak, można się ekscytować brzmieniem własnym. Dla mnie ekscytujące jest raczej to, jak nie dźwięk, który z siebie wydaje, tylko dźwięk, który wraca. To znaczy ja w relacji z przestrzeni. W każdej śpiewa się inaczej. W kościele na przykład wraca bardzo długo, ale też trzeba specjalnie podejść do niego, żeby tą świątynię jakoś tak rozwibrować, żeby ją wysycić dźwiękiem po wszystkich. Podobnym doświadczeniem jest śpiew wspólny, kiedy te potężne brzmienie potrafimy wygenerować razem takie, że w zasadzie leciutkie wycofanie, ja mam jakoś taki silny głos, więc ja muszę go leciutko wycofać, żeby przestać rozumieć, gdzie ten mój wkład się kończy, a gdzie się zaczyna w tą kompanię, więc po tym trzecim roku całkiem fajnie nam brzmią te bardzo trudne czasem, ale piękne pieśni, więc ja mam z tego też po prostu super satysfakcję zaczynam mieć. To jakby poza treścią religijną, która jest dla mnie istotna i po roku, dwóch, pięciu śpiewania konkretnych pieśni ja zaczynam je słyszeć. To znaczy słyszę, o czym w ogóle jest tutaj mowa, co my śpiewamy, zaczyna to do mnie dochodzić. To poza tą warstwą, która jest dla mnie ważna, to jednak ich struktury melodyczne i struktury rytmiczne mają w sobie jakąś taką jakość, która powoduje, nie chcę powiedzieć spowolnienie czasu, ale jakiś taki rodzaj kontemplacyjnego, powolnego doświadczenia. Jak zawsze widzę, że jadę na te spotkania, mam pełną głowę myśli, coś mi się śpieszy, żebym o tym jeszcze pamiętał, tu. Zaczynamy i zwłaszcza jak pośpiewamy tak powyżej półtorej godziny, to ja wracam i czuję, że już nigdzie tam nie pędzę.
To ja mam podobne doświadczenie, bo też 2 czy 3 lata już temu odważyłam się prowadzić spotkania śpiewaczy, uczyć piosenek tradycyjnych. W międzyczasie jest to życie i regularnie przychodziłam nieprzygotowana, zestresowana, zmęczona, jakby dopadnięta przez świat. Po 2 godzinach byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale na to się składa raz, że poznaję jednocześnie repertuar, albo tradycję, albo dawny świat i jednocześnie siebie. I widzę, że ktoś też ma kolejne tam klepki, się otwierają na to i że coś puszcza w ciele, co pozwala też wydobyć jakiś nowy dźwięk, to ja jestem w nieustającym wzruszeniu.
No tak, bo to raz, że aktualizacja, a jednocześnie to niby takie starodawne, to zaczyna być super o nas, prawda? O nas, z nami, nasze. Pomysł jest taki, żeby zacząć te doświadczenie otwierać. Zupełnie. I ja wierzę, że na Warmii jest to akurat możliwe. Żeby w różnych miejscach, raczej kameralnych niż takich ogromnych, organizować nie tyle koncerty, co wspólne spotkania śpiewaczy. Prosty temat. Kawka, herbatka, śpiewniczki wydrukowane na okoliczność i dobry moment. To znaczy, no pierwszy nam się przydarzy teraz prawdopodobnie 2 lutego, czyli koniec końców okresu kolędniczego Matki Boskiej Gromnicznej. Chcemy zorganizować takie gremialne i otwarte śpiewanie kolęd wspólne. Ale jak mówisz, i majowy czas się do tego świetnie nadaje i nadaje się do tego, no Wielki Post jest w ogóle wspaniałym, kontemplacyjnym momentem, ale widzę, że jest w nas wszystkich potrzeba, żeby te doświadczenie otwierać i żeby mieć je też z innymi. miał sobie wyobrazić taką modę na Warmii za 10 lat, że spotkania śpiewacze są rozpoznawalnym hasłem, które i wszyscy wiedzą, że polega to na tym, że przychodzimy i będą śpiewniczki, razem się dołączamy do śpiewu, to mi by się podobało.
Była potańcówka Memento Mori Dance Club. Mówiłeś o tym, że ten repertuar religijny, który wykonujecie w formie tanecznej, że to by się pewnie nie udało w żadnym innym regionie właśnie niż tak. Warmia.
Chyba tak. Chyba się trochę wpisujemy z tym szalonym pomysłem o tej krainie, że w jej łatwość do przyjmowania nowego. No więc te nowe znów jest bardzo stare. Jak się potem okazało w moich rozmowach ze starszymi ode mnie kolegami, się okazało, że to oni to wiedzą o tym wszystkim już z dawna, tylko jakoś nikt tego nie zorganizował w takiej formie kawę na ławę. A rzecz, Kasia, należy to słuchaczom przybliżyć. Nie wiem, czy to wszyscy są poorientowani wspaniale. Tyczy się muzyki, która kiedyś w Rzeczpospolitej była wszakże towarem eksportowym i słynęliśmy z niej po świecie, czyli z naszych chodzonych, godnych, zwanych za granicą polonezami, ale w zasadzie ten polonez odnosił się w ogóle do stylu polskiego muzykowania. To wszystkie te mazury, mazureczki i kujawiaki, czy jakkolwiek trójmiarowe rytmy kiedyś w świecie były super popularne. I u nas były super popularne. Na tyle popularne, że zaczęły swobodnie przenikać do muzyki religijnej, a nawet intencjonalnie dzięki pracy jezuitów, którzy dobierali po prostu religijne teksty renesansowych, takich poczytnych, do znanych wszystkim wspaniale melodii tanecznych, które jako melodie taneczne do naszych czasów nie doleciały, natomiast w tych pieśniach jest tego masę, choćby w czasie kolędowym warto wspomnieć polonez koronacyjny rodu Wazów, którzy wszyscy znamy pod incypitem Bóg się rodzi. I wyłom w tej regule, czyli Władysław IV Waza, który przyjmował koronę w rytmach poloneza, który znamy teraz pod incypitem W żłobie leży. Więc jest dużo takich pieśni, które kiedyś były tańcami, jest dużo takich, o których się tylko domyślamy. Ale znów ten Memento Mori Dance Club jako już takie przedsięwzięcie niespołeczne, ale zespół zupełnie muzyczny i twórczość swobodna, artystyczna, dla mnie też jest taką trochę archeologiczną przygodą, trochę taką detektywistyczną.
Myślisz, że potrzebna jest do tego opowieść? Czy w tych pieśniach, albo właśnie nawet w samych melodiach, czy jest to wystarczające, żeby zgromadzić wokół siebie ludzi? Mamy taki moment, co mnie bardzo cieszy. No, w końcu ta historia ludowa stała się już sprawą powszechną i chłopki tutaj wiele przyczyniły się do tego, że po prostu mówi się więcej o tym, o babkach. Ja nigdy nie rozmawiałam wcześniej o swoich korzeniach, dopóki nie wyjechałam do obcych dziadków na obce wsie. Dla mnie muzyka też jest narzędziem do tego, żeby poznawać historię rodzinną, ale też historię Polski, że w jaki sposób ta historia jest mi też ważna, żeby zrozumieć siebie i jakby swoją okolicę.
I chyba nie jest to tylko ani twoją, ani moją potrzebą, tylko faktycznie zaczyna być to... Może taki wiatr w historii jest teraz, że jak już po przemianach ustrojowych, że jak już po tym, że mamy co wszyscy jako w ogóle społeczeństwo mniej więcej do garka włożyć, to zaczynamy się oglądać z ciekawością za siebie, pytać o siebie i zadawać pytania o to w zasadzie kim jesteśmy, ale to chyba też próbując siebie zrozumieć, tak jak mówisz.
Koło tradycji to niekończący się podcast. Jak tylko wyjechałam z Olsztyna, na drugi dzień znowu rozmawiałam z Maciejem i pojawił się ciąg dalszy tej dyskusji, który mimo jakości telefonicznej pozwalam sobie załączyć.
Wiele lat temu, pisząc pracę magisterską, zastanawiałem nad antropologią spontanicznych kultur młodzieżowych. I tak mi wtedy wszło do głowy i znalazłem autorów, którzy tą myśl potwierdzali, że subkultury w gruncie rzeczy nie są niczym innym niż odpowiedzią na brak, niemożność kultury popularnej czy kultury dominującej na odpowiadanie na kluczowe potrzeby, które w ludziach są, zwłaszcza młodych. I jeśli kultura na te potrzeby istotne nie odpowiada, jak się dorasta, to odpowiedź znajduje się sama w jakichś formach, w takich bańkach, w takich enklawach, w takich gettach, które z subkulturami kiedyś można było nazywać, teraz w zasadzie to jest jakoś takie zjawisko marginalne. I ja sobie myślę, że te potrzeby są w ogóle trwałe i przedwieczne. Jak sobie myślę, nie wiem, o hipisach, czy potem o punkach, to taka potrzeba wspólnotowości, czy własnego plemienia była taką jedną z podstawowych potrzeb, które te subkultury tworzyły. I myślę, że to jest ciągle aktualne teraz, że my ciągle w ogóle jako społeczności czy społeczeństwa odczuwamy pewien brak, na przykład wspólnoty, tylko ta wspólnota powinna być jakoś wyrażona, ona coś wspólnego powinna ze sobą mieć, tak jak kiedyś miały wspólnoty wiejskie, prawda, miały wspólną kompetencję kulturową. I myślę, że to bycie razem dla nas w ogóle jest wszystkich ciągle ważne, dla wszystkich homo sapiens. I myślę, że ten brak, czy ta potrzeba jest takim jednym z głównych motorów w ogóle budujących domy tańca w miastach, budujących popularność ambasady muzyki tradycyjnej, czy popularność spotkań śpiewaczy gdzieś, kolędowań. Używamy starodawnego narzędzia, żeby odpowiadać na starodawną potrzebę, która ciągle w ludziach żyje i ciągle... Im dalej jesteśmy w rozwoju i cywilizacji, i kultury jakkolwiek pojętej, tym trudniej na te potrzeby tak sensownie odpowiedzieć. W tym sensie, że oddaliśmy twórczość artystyczną profesjonalistom, nie? To robią tam profesjonalne zespoły. I zwłaszcza bolesna jest to dla mnie ta profesjonalizacja twórczości czy aktów tworzenia. bo ona nam zabrała właśnie tą taką łatwość, możliwość i swobodę i odwagę do tego, żeby się spotkać i razem śpiewać, żeby się spotkać i razem pograć muzykę i myśleć o tym, że to jest fajne i wcale nie musi być profesjonalne. Także myślę sobie, że im dalej właśnie w rozwoju kultury, tym ta potrzeba i brak aktu twórczego, w ogóle takiego aktu strzelistego, który człowiek od czasu do czasu w ogóle wykonuje, potrafi, może i go to jakoś uskrzydla, że te potrzeby są coraz bardziej dojmujące i stąd mi się wydaje, że właśnie w muzyce, którą kochamy i lubimy, możemy znaleźć na te potrzeby odpowiedź. Ostatnio siedzieliśmy z Antkiem, moim synem, z Asią Górską, z Jurą Pastuszenko, siedzieliśmy w jakiejś knajpie w Wilnie i przyszła nam taka myśl do głowy, że w zasadzie cały ten nasz ruch, cała ta banda w gruncie rzeczy przypomina jakąś taką subkulturę. Mówię o miłośnikach muzyki tradycyjnej. Nie jest to już subkultura oparta o jakąś wspólną ideologię, o jakieś wspólne przekonania polityczne, tylko wydaje mi się, że to jest właśnie subkultura ludzi, którzy używają wspólnego, jednego narzędzia do tańcowania, do kręcenia się wokół potrzeb, które mamy wszyscy. Nie zdealowania z tymi potrzebami tego narzędzia używamy i w tym sensie zaczyna ten ruch jakiś rodzaj subkultury przypominać.
Jakie w tym wszystkim ma znaczenie to, że to jest nisza, że to są często indywidualne odkrycia, albo przez to, że właśnie nie znamy tego z radia, czy z telewizji, czy z internetu, tylko z takiego odkrycia w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Czy myślisz, że jakby w tej całej przygodzie i poszukiwania, czy właśnie odnajdywaniu miejsca, gdzie się spełniają nasze potrzeby, właśnie na ile ma znaczenie ta niszowość?
Po mojemu udzieliłaś, Kasia, odpowiedzi już zadając to pytanie, bo jak sobie przypominam wszystkie subkultury, to właśnie o to w nich też chodziło, prawda? Że one ciągle próbowały być na kontrze kultury dominującej i powiedzieć, zobaczcie, po pierwsze, jak się różnimy, jak tego tam wszystkiego jest dużo w tym waszym świecie, mówiły subkultury, a jak my jesteśmy drobni, nasze relacje są bezpośrednie, znamy się wszyscy, zobaczcie, jak to jest inne. W tym sensie właśnie też takiej masowości. Ja nie wiem, czy by nas to jarało, Kasia, jakbyśmy znali tą muzykę wyłącznie z jakichś, wiesz, takich ogromnych przekazów medialnych, że nie stałby za tym żaden taki żywy człowiek. To ja nie wiem, czy to by nam smakowało tak samo. Może tak samo piękna byłaby ta muzyka, ale w kwestii odpowiadania na te istotne potrzeby, ja nie wiem też, czy ona by miała taką moc. Także wracając do myśli o miłośnikach muzyki tradycyjnej jako subkultury, no to tutaj też wpisujemy się w subkulturowy rys, czyli w rys niszowości.
No tak, to właśnie muzyka tradycyjna.pl, jak również całe forum muzyki tradycyjnej zajmuje się popularyzowaniem muzyki tradycyjnej i teraz pytanie, czy należałoby zaniechać, czy jednak dążyć do tego, żeby kiedyś na jakimś festiwalu, tak jak widziałeś w Brytanii, zatańczyło te 1000 osób na jednej sali.
No i teraz jest dla mnie jest bardzo istotne pytanie, czy te procesy można prowadzić równolegle? To znaczy, czy to, że na koncert Dezertera przyjdzie 1000 osób, to nie znaczy, że to nie będzie fajny koncert w warmińskiej grupie zdalnie sterowany Makaron, na który przyjdzie 50 osób. Ja nie sądzę, żeby kiedyś nawet jakakolwiek popularyzacja dobrnęła do tego, że Tęgie Chłopy będą popularne jak Zenek, czego oczywiście im życzmy, nie? Ale żeby jakiekolwiek elementy w ogóle tej kultury staną się taką popularną superpraktyką narodu. Ja wiem, że wielu jest wśród nas, którzy mają takie marzenie i chcieliby się spełniło. Ja nie wiem nawet, czy chciałbym, żeby się spełniło, ale raczej w to nie wierzę, że to kiedyś będzie po prostu takim totalnie masowym ruchem. Wyobrażam sobie raczej przyszłość tak, że za 50 lat naród jako większość ma szacunek do swoich korzeni. W ogóle odróżnia różne rzeczy, mówi, o kurde, to jest tak, to jest fajne i wartościowe. Czy wszyscy będą potrafili to świetnie tańczyć, grać i śpiewać przynajmniej 150 kolęd z 600, które mamy w Polsce? No pewnie nie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakoś taka mentalność w tym obszarze może już odmienić bardzo dużo. A sama praktyka, ponieważ jest wymagająca, to pozostanie jakimś rodzajem niż, tak mi się wydaje.
Fajnie by było, żeby nasza muzyka nie była mylona z muzyką irlandzką, żeby było widać, co jest czym.
To prawda, to już wiele. Z drugiej strony jeszcze tak mi się wydaje, ten naród brytoński, który w zasadzie jest częścią Francji, ale oni się czują, ci Brytyjczycy, jakoś tacy niezależni, no to chyba faktycznie większość z nich to te swoje tańce zna i potrafi. I chyba są takie festiwale, które na ogromnych scenach gromadzą mnóstwo tancerzy, ale to, co ja widziałam, Kasia, tam w tej centralnej Brytanii, to się najczęściej działo w jakiejś stodole, świetlicy, wcale w niedużych przestrzeniach, tylko nagromadzenie tych wydarzeń, ta Festnos, która się dzieje co sobota w kilkudziesięciu czy kilkuset tam miejscach w całej Brytanii, powoduje to, że ruch zaczyna być z jednej strony jakby ogarnia naprawdę szerokie siły społeczne, bardzo dużo ludzi bierze w tym udział, a ciągle pozostaje trochę kameralny przez formę, w której jest realizowany. W zasadzie można by sobie wyobrazić też taki wariant, czego bym sobie, tobie i wszystkim słuchającym życzył serdecznie.
Oby się spełniały te nasze życzenia.
Jak mówi Jedy Gaca, bądźcie zdrowi i nie chorujcie.
Taki plan. Dzięki Maćku za ten appendix.
Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy w Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej informacji na muzykatradycyjna.pl.